The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy czwartek, 12 sierpnia, jest to 224 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.09, zajdzie o 20.01. Dzień dzisiejszy zatem trwa 13 godzin i 50 minut. A więc ubyło nam dnia już ponad godzinę. I drodzy Państwo, dziś bardzo ciepły i bardzo duszny dzień, 95 stopni, ale wilgotność atmosfery jest aż 79%, a więc nie zapominajmy przyjmować dużej ilości płynów z wyłączeniem płynów alkoholowych, ażeby nawadniać organizm, co jest bardzo ważne przy takiej wysokiej temperaturze. Jutro 97, nieco zelżą upały już od soboty i temperatury przez następne 10 dni nie mają przekroczyć 90 stopni, a więc trzymajmy się jeszcze przez kilkanaście godzin. A powiedzenie na dzień dzisiejszy: serce nie obróz, przed każdym go nie położysz.
Powiem wam,
A to był utwór, który śpiewała Kaja. Natomiast kurs dolara w Polsce dziś jest 3 zł 91 groszy, a więc wartość złotego do dolara znacznie maleje. Złoto 1751,14 dolarów. Ropa 71,27 dolarów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1702. Urodził się Józef Załuski, biskup kijowski, mecenas sztuki i literatury, bibliograf i edytor. Wraz z bratem Andrzejem Stanisławem założył w Warszawie pierwszą bibliotekę powszechną. Rok 1877. Tomasz Edison ukończył pierwszy egzemplarz fonogramu. Rok 1940. Podczas pierwszej łapanki ulicznej w okupowanej Warszawie hitlerowcy aresztowali ponad 1000 osób. Rok 1943. Akcja Góral. Żołnierze z oddziału specjalnego KDW zaatakowali na ulicy Senatorskiej przy Placu Zamkowym w Warszawie transport pieniędzy wywożonych z banku emisyjnego. Zlikwidowali eskortę i zdobyli 105 milionów złotych. Rok 1955. Zmarł Thomas Mann, niemiecki pisarz, autor Budenbroku, w śmierci w Wenecji, Czarodziejskiej Góry. W 1929 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Rok 1961. W nocy z 12 na 13 sierpnia rozpoczęła się budowa muru berlińskiego. Mur na 28 lat do 9 listopada 1989 roku zamknął mieszkańcom Niemieckiej Republiki Demokratycznej drogę na zachód. Według ostatnich danych na granicy niemiecko-niemieckiej zginęło 916 osób. Przy samym murze straciło życie 265 osób. Ostatnim uciekinierem z NRD był 20-letni Chris Giuffroy, zastrzelony 2 maja 1989 roku. Rok 1981. IBM zgłasza na rynek pierwszy personalny komputer, tak zwany PC. Rok 1992. Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone podpisały w Waszyngtonie porozumienie o utworzeniu trójstronnej strefy handlu wolnego NAFTA. Rok 1993. Papież Jan Paweł II ponownie odwiedza Stany Zjednoczone. Rok 2000. Rosyjski okręt podwodny napędzi atomowym Kursk zatonął na wodach Morza Barenca ze 118 osobami na pokładzie. Nikt nie ocalał, mimo że Brytyjczycy i inne państwa zgłaszały chęć pomocy, Rosjanie odmówili.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
86% wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce to wariant Delta. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 223 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 2 osoby zakażone, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Ten wzrost zachorowań, który obserwujemy, jest zdominowany już przez tą mutację Delta. Od początku mamy stwierdzonych w naszym kraju 404 przypadki. To jest już ponad 86% wszystkich wykrywanych w tej chwili nowych przypadków zakażenia koronawirusem. No widzimy, że Delta także już zdominowała, podobnie jak w innych krajach europejskich, także w Polsce, nowe przypadki zakażenia koronawirusem.
Powoli, ale rośnie liczba zakażeń koronawirusem w naszym kraju, stąd nieustanny apel o szczepienie się przeciw COVID-19.
Widzimy, że tendencja wzrostowa utrzymuje się, dlatego mój codzienny apel, abyśmy się jednak szczepili. To jest jednak podstawa, abyśmy zahamowali ten trend wzrostowy.
W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest do tej pory ponad 18 milionów Polaków. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia.polskieradio.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień właśnie. Mieszkańcy Pisza opłakują bohaterskiego nastolatka. Chłopiec zginął, ratując żeglarzy na rzece Pisie. W mieście trwa żałoba.
14-letni Ernest ratował żeglarzy, których łódź zahaczyło o linię wysokiego napięcia. Gdy wskoczył do pisy, doszło do kolejnego wyładowania elektrycznego i chłopak zniknął pod wodą. Przeprowadzono już sekcję zwłok nastolatka. Wynika z niej, że bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie. Dwaj mężczyźni, których ratował 14-latek, przebywają w szpitalu w Piszu. Jeden czuje się lepiej, drugi przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Wczoraj wieczorem około 1000 osób przeszło z placu Daszyńskiego w Piszu na miejsce tragedii i złożyło tam kwiaty. Burmistrz miasta nie wyklucza, że stanie tu tablica upamiętniająca bohaterski czyn młodego piszanina. Pogrzeb 14-letniego Ernesta odbędzie się w piątek o 13 we wsi Jerze. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn.
6 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach pilotażowego programu Poznaj Polskę. Założenia tego programu przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W pilotażowym przedsięwzięciu wytyczone są 4 obszary edukacyjne.
To jest śladami polskiego państwa podziemnego. Do wszystkich tych muzeów rozsianych po całej Polsce, w tym w szczególności w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Rodziny Ulmów, Park Pamięci. Z uwagi na szczególny rok i beatyfikację prymasa tysiąclecia, jeden z obszarów edukacyjnych to jest obszar śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzeci obszar edukacyjny, kultura i dziedzictwo narodowe, wszystkie muzea związane z polską kulturą. W końcu największe osiągnięcia polskiej nauki, wszystkie miejsca związane z polską nauką.
Sejm przyjął wczoraj sprawozdanie Rady Mediów Narodowych za rok 2020. Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych przypomina, że sprawozdanie jest podsumowaniem całorocznych działań Rady.
Rada Mediów Narodowych jest instytucją powołaną do powoływania zarządów i władz mediów publicznych oraz rad programowych i rad nadzorczych. Jak co roku składamy swoje sprawozdanie do Sejmu i do Senatu. I wczoraj Parlament Sejm przyjął nasze sprawozdanie, także jak co roku. To jest taka procedura zapisana w ustawie z relacjonowaniem działań, które podejmowała Rada Mediów Narodowych.
W przyjętej przez Sejm informacji podano, że w okresie sprawozdawczym Rada Mediów Narodowych odbyła 14 posiedzeń. We Włoszech rekordowe upały. Wyższy znad Afryki, który je spowodował, przesuwa się na północ kraju. Dziś w czerwonej strefie najwyższego zagrożenia dla wszystkich mieszkańców znalazło się 10 z 27 największych włoskich miast.
Czerwona strefa oprócz zagrożenia oznacza postawienie w stan najwyższego pogotowia wszystkich służb miejskich. Znalazły się w niej oprócz leżących na południu Palermo i Bari, Rzym i Perugia w środkowych Włoszech, a także Bolonia i Triest na północy. Jutro w czerwonej strefie znajdą się również Florencja, Bolzano i Brescia. W Rzymie o 14 ma być dziś 37 stopni. Wczoraj w Syrakuzach na Sycylii zanotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Italii – 48,8 stopnia. Dziś synoptycy przewidują, że na południu wyspy może być 50 stopni, a na całym południu temperatura przekroczy 40. Upałom towarzyszą pożary. Wczoraj w walce z ogniem zginęły 3 osoby. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
A wyż Lucyfer, który przyniósł ekstremalnie wysokie temperatury w Europie, nadciąga nad Polskę. Synoptycy spodziewają się 33 stopni w niedzielę na południowym zachodzie kraju. Upały nie potrwają długo. Już w poniedziałek zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie, a we wtorek obejmie całą Polskę. Bohaterowie wrócili na właściwe sobie miejsce w historii. Tak mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim, gdzie IPN ogłosił kolejne imiona i nazwiska ofiar reżimów totalitarnych. Ich szczątki zostały w ostatnim czasie odnalezione przez IPN. Podczas uroczystości rodziny ofiar otrzymają dokumenty potwierdzające tożsamość ich bliskich. Polscy strażacy walczą z pożarami lasów na południu Turcji. W akcji gaśniczej uczestniczy śmigłowiec, który codziennie zrzuca kilkadziesiąt ładunków wody na ogarnięte ogniem miejsca. Tymczasem w północnej części Turcji powodzie wywołane przez ulewne deszcze zginęły co najmniej 4 osoby. Wojsko ewakuowało śmigłowcami 80 osób z zalanych terenów na wybrzeżu Morza Czarnego. A Polacy uczestniczą też w akcji gaśniczej na greckiej wyspie Eubea. Ogień ciągle zagraża tam wielu miejscowościom. Na wyspie spłonęły już setki domów.
Wiadomości przekazała Marzena Godon. Będą podwyżki dla prezydenta, jego poprzedników i samorządowców. Zarobią od 40 do 60% więcej. Sejm przyjął nowelizację ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowisko w państwie oraz niektórych innych ustaw. Wpłynie to m.in. na podwyżkę dla prezydenta Dudy, a także jego poprzedników, żony i skorzystają także na tym samorządowcy. Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowisko w państwie oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm. Jak zakładają autorzy nowelizacji, ma on na celu urealnienie świadczeń przysługujących prezydentowi, a także wszystkim jego poprzednikom. Prezydent według zasad otrzymać ma 9,8-krotność kwoty bazowej oraz dodatek funkcyjny w wysokości 4,2-krotność kwoty bazowej, która w 2021 roku wynosiła dla służby cywilnej 2031,96 zł. Oznacza to, że prezydent otrzyma nieco ponad 19,9 tysiąca złotych podstawy i 8,5 tysiąca dodatku. Łącznie będzie więc to kwota 28,5 tysiąca złotych brutto. Oznacza to podwyżkę o około 40%. Żona prezydenta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 15 tysięcy złotych miesięcznie oraz to jest baza podstawowa oraz dodatek jeszcze do tej pensji. Na ustawie zyskują także samorządowcy. W nowelizacji przewidziano wzrost wysokości maksymalnych diet dla radnych. Według nowych zasad będzie to 2,4-krotność kwoty bazowej. Według zapisu ustawy z 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w podstawowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustalono maksymalne wynagrodzenia dla marszałków, wicemarszałków województw oraz pozostałych członków zarządu województwa. Przepisy będą także dotyczyć prezydentów miast, starostów, wójtów, burmistrzów, burmistrzów dzielnic miasta stołecznego Warszawy i innych członków zarządów dzielnic miasta Warszawy. Ich wynagrodzenie nie będzie mogło przekraczać 11,2% krotności kwoty bazowej określonej ustawie. Oznacza to wzrost wynagrodzeń o 60%. Natomiast w środę w Sejmie odbyło się głosowanie na tzw. Lex TVN. Jest to nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji. Na jej mocy stacja TVN24, która przypomnę jest najstarszą tego typu stacją w Polsce, może stracić możliwość dalszego nadawania, ponieważ przepisy uderzają w jej strukturę właścicielską. Środowe posiedzenie Sejmu było jednak niecodzienne i owocowało w nagłe zwroty akcji. Najpierw opozycja zgłosiła wniosek o odroczenie posiedzenia do września. Ku zaskoczeniu całej sali opozycja wygrała głosowanie. Wówczas marszałek Witek zwołała konwent seniorów, a po jego posiedzeniu oznajmiła, że na wniosek 30 posłów musi nastąpić reasumpcja głosowania, czyli jego powtórzenie. Wówczas pomocną dłoń PiS-owi podał Paweł Kukiz i dwóch jego posłów, dzięki czemu wygrane głosowanie opozycji anulowano. Sejm zaczął następnie procedować przygotowane wcześniej ustawy, a wśród nich także Lex TVN. Późnym wieczorem ustawa ta została przegłosowana, tym samym również pomogli m.in. Paweł Kukiz i jego dwaj posłowie. Należy dodać, że zwołanie Konwentu Seniorów odbyło się niezgodnie z prawem i regulaminem Sejmu, a więc odbyło się praktycznie rzecz biorąc nielegalnie. Oświadczenie zarządu TVN. Wynik głosowania podważa prawo własności, powodując niepokój inwestorów zagranicznych w Polsce. Oświadczył zarząd TVN w odpowiedzi na przyjęcie przez Sejm tej nowelizacji, która godzi we właściciela tej stacji. Oświadczenie po głosowaniu wydał zarząd TVN. Nowelizacja godzi w Discovery, amerykańskiego właściciela stacji. W komunikacie czytamy, że decyzja Sejmu jest wprost wymierzona w TVN. Stanowi także bezprecedensowy atak na wolność słowa i niezależnych mediów. Zarząd zapowiada konsekwentną obronę TVN24 i pozostałych kanałów z grupy oraz apeluje do Senatu i prezydenta o pomoc w odrzuceniu projektu w obecnej formie. Wynik wczorajszego głosowania podważa prawo własności, powodując niepokój inwestorów w kraju. Bez wątpienia godzi to w fundamenty polsko-amerykańskiego sojuszu zbudowanego w ostatnich 30 latach, czytamy w oświadczeniu. Zarząd TVN przekonuje, że od decyzji Izby Wyższej Parlamentu i głowy państwa zależy to, jak Polska będzie postrzegana na arenie międzynarodowej. Senackie weto zapowiedziała już opozycyjna większość. Na razie nie wiadomo, kiedy nowelizacja trafi pod obrady. Samo pojawienie się wspomnianego projektu w Sejmie, a co za tym idzie przyjęcie przez niższą izbę polskiego parlamentu, wywołało liczne komentarze środowiska dziennikarzy. Dziś jeszcze miał kto informować i pytać o powtarzanie przegranego głosowania, napisał Radomir Witt, odnosząc się do głosowania o odroczenie obrad. Dziś też przegłosowano ustawę, która ma sprawić, że już nie będzie pytań, informacji, patrzenia politykom na ręce. Będzie przekaz partii rządzącej, czyli PiSu. Bardzo smutny wieczór, kontynuował dziennikarz TVN24. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken wyraził, cytuję, głębokie zaniepokojenie w związku z przyjęciem przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, a także przegłosowania ustawy medialnej. Blinken zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tej pierwszej ustawy. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że polski parlament przyjął dziś ustawę dramatycznie ograniczającą proces ubiegania się o restytucję mienia niesprawiedliwie skonfiskowanego podczas okresu komunistycznego w Polsce. Wezwał prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania prawa lub odesłania go do Trybunału Konstytucyjnego. Jak twierdzi szef amerykańskiej dyplomacji, Polska potrzebuje kompleksowego prawa, które zapewniłoby sprawiedliwość dla ofiar. Dodał, że póki do tego nie dojdzie, nie powinno się zamykać drogi dochodzenia roszczeń w postępowaniach administracyjnych. Odniósł się w ten sposób do zapisów ustawy uniemożliwiającej zaskarżenie decyzji o odebraniu własności na drodze administracyjnej po 30 latach od jej wydania. Antony Blinken wyraził też głębokie zaniepokojenie przegłosowaną przez Izbę Niższą Parlamentu nowelizacją ustawy medialnej, która może dotknąć telewizję TVN, najczęściej oglądanej niezależnej stacji informacyjnej, która jest też jedną z największych inwestycji w Polsce. Blinken stwierdził, że przegłosowana przez Sejm w środę nowelizacja ustawy medialnej znacząco osłabia środowisko medialne, które Polacy budowali tak długo. Wolne, niezależne media czynią nasze deklaracje silniejszymi. Czynią sojusz transatlantycki bardziej odpornym i są fundamentalne dla naszych relacji dwustronnych, stwierdził szef dyplomacji. Dodał przy tym, że projekt ustawy, który w środę trafił do Senatu, zagraża wolności mediów i może zaszkodzić klimatowi wokół inwestycji w Polsce. Te akty legislacyjne są sprzeczne z zasadami i wartościami, na których zbudowane są nowoczesne i demokratyczne państwa. Apelujemy do rządu polskiego, by zademonstrował swoje przywiązanie do tych wspólnych zasad nie tylko w słowach, ale i w czynach, zakończył Blinken. Sekretarz stanu jest dotychczas najwyższym rangą przedstawicielem władz Stanów Zjednoczonych, który skrytykował przyjęte przez Sejm prawo. Wcześniej robili to dyplomaci niższego szczebla, a także kongresmeni z obydwu partii. Światowe media piszą o Polsce. The Washington Post, El País, Politico czy The Guardian, światowe media poświęciły sporo czasu na opisanie tego, co wydarzyło się w środę w polskim Sejmie. The Washington Post. TVN to cierń dla rządu PiSu. W komentarzach do środowych wydarzeń The Washington Post pisze, że PiS od dawna dąży do nacjonalizacji mediów. Redakcja przypomina, że pierwszym tego akcentem był zakup przez Orlen lokalnych środków prasowych. The Washington Post zauważa także, że TVN24 jest cierniem dla rządu PiS, ponieważ krytykuje władzę i ujawnia afery z jej udziałem. Zwolennicy rządu uważają, że jest on stronniczy i niesprawiedliwie krytyczny, dodała redakcja. Redakcja dodaje także, że ścieżka, którą kroczy właśnie PiS, przypomina działania premiera Węgier Viktora Orbana, który uzyskał w swoim kraju niemal całkowitą kontrolę nad mediami. The New York Times również nie szczędzi słów krytycznych. Redakcja pisze o burzliwej i chaotycznej sesji parlamentu i opisuje szczegóły walki o większość sejmową po tym, jak Zjednoczoną Prawicę nagle opuścił dawny sojusznik PiS Jarosław Gowin. Jak czytamy, TVN24 to stacja krytyczna wobec władzy w odróżnieniu od TVP, które jest ujściem rządowych przekazów. Redakcja wskazuje także, że działania PiS to kolejny atak na wolne media i przypomina, że Polska podczas rządów Kaczyńskiego spadła z 18 na 64 miejsce w indeksie wolności prasy. W tekście pojawiają się także informacje, że choć ze strony Stanów Zjednoczonych napłynęły ostrzeżenia, by wspomnianej ustawy nie procedować, PiS zlekceważył upomnienia. O zlekceważeniu ostrzeżeń Stanów Zjednoczonych pisze także Politico. Redakcja dużo miejsca poświęca też opisowi chaosu, który obserwowany był w Sejmie w środę i wskazuje, że kolejne napięcia zapewne jeszcze przed nami. The Guardian. Polski parlament za kontrowersyjnym prawem. Sejm przegłosował kontrowersyjną ustawę, tytułuje swój tekst The Guardian. Redakcja opisuje przy tym zarówno burzliwe posiedzenie niższej izby parlamentu, jak i zamieszanie wokół dymisji Jarosława Gowina, które położyło się cieniem na środowym głosowaniu. PiS jest osłabiony, ale może liczyć na głosy pojedynczych polityków, dodaje The Guardian, nawiązując do decyzji niektórych posłów, m.in. z Kukiz15. Jak czytamy, choć PiS zapewnia, że ustawa nie jest wymierzona w TVN24, została ona stworzona na fali dążeń rządu do coraz większego kontrolowania mediów. Jak wskazuje redakcja, przykładem kontroli jest choćby TVP, która stała się organem rządowej propagandy. Przypominam Państwu, że nawet PiS stworzył Komitet Polityczny PiS. Źle mi to się kojarzy z czasami komunistycznymi, ale wracamy do wiadomości. Także francuski El Pais pisze na pierwszej stronie o kontrowersyjnej ustawie autorstwa PiS. Ultrakonserwatyści stracili podczas debaty 4 głosy, co jest bezprecedensowe od czasu objęcia władzy w 2015 roku, ale ostatecznie udało im się przegłosować kontrowersyjną ustawę medialną, czytamy. Redakcja opisuje wydarzenia ze środy, wskazała także na protesty, które miały miejsce przed Sejmem. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części rozdziału, który rozpoczął się we wtorek, oczywiście z powieści Stulecie winnych, ci, którzy wierzyli. Czyta Paulina Raczyło.
Gęsi już wszystkie po wyroku, nie doczekają się kolędy. Ucięte głowy ze łzą wokół, śpiewała Kasia Przebój Skaldów, poświęcony wydarzeniom, które zabrały jej siostrę i szwagra. Ania mówi, że Ewa wróci z tego Izraela. Mania tłumaczyła Ryszardowi, który po tym wszystkim zrobił to, co już od dawna chciał zrobić, czyli rzucił książeczką partyjną, do czego namówił także i Michała Śniegockiego. Wróci, kiwał głową Ryszard, który wiedział, że Ewa i Benek zabrali swoje dyplomy, które uprzednio dali do przetłumaczenia i zgodnie twierdzili, że zamierzają tam osiąść i pracować w swoich wyuczonych zawodach.
Ja żegnałam nieraz kogo, za górą, za chmurą, za drogą,
śpiewała Kasia ze ściśniętym gardłem, wyobrażając sobie, jak Ewa na biblijnej ziemi, która nie może być nigdy jej ojczyzną, próbuje ułożyć sobie życie na nowo bez nich.
I powracałam już nie taka,
dodawała w zaciszu swojego domu, gdzie wracała do małej Małgosi, nie wiedząc, czy jest szczęśliwa z powodu dziecka, czy nieszczęśliwa z powodu samotności i odrzucenia przez mężczyznę, o którym myślała, że jest miłością jej życia. Będziemy mieli wnuka. Cieszył się Ryszard, bo potrzebował się z czegoś cieszyć w tych okropnych czasach. Albo wnuczkę, mitygowała go Mania. Albo dwie. Możemy mieć dwie, bo do Kasi przychodzi ten doktor i to jest bardzo dobra wiadomość. Ale mało kto wiedział, że każdej nocy zasypia sama. U winnych, jak zawsze w czasach kryzysu, nastąpiły zmiany, głównie w kwestii miejsca zamieszkania. Zwolnił się segment w Pruszkowie, który zajmowali Ewa i Benek, więc Kasia za zgodą Ewy i całej rodziny wprowadziła się tam z Małgosią. Wywołało to co prawda słabe protesty Mani, która była zakochana w swojej wnuczce i nie wyobrażała sobie, że to śliczne dziecko będzie mieszkało z dala od niej i Ryszarda. Do Brwinowa z Siedlec wrócili Grażyna ze Stefanem. Ona w całkiem dobrej formie, on schorowany i niedołężny. Po śmierci Krzysia całkiem zapadł się w sobie. Odstawił proszki na nadciśnienie i zamknął fabryczkę. W Siedlcach nie mieli czego szukać po awanturze z miejscowym księdzem, który po zerknięciu na szyję ich syna, na której dostrzegł siną pręgę od wisielczej pętli, odmówił chrześcijańskiego pochówku. Mało tego, rozgłosił wszem i wobec, że Krzysztof Winny, odbierając sobie życie, popełnił grzech śmiertelny. W Siedlcach ich prawie zlinczowano, co Stefek przypłacił rozległym zawałem, a Grażynce głowa się zaczęła trząść i ręce też drżały, więc nie mogła już pracować. W końcu pochowali syna w Brwinowie, ponieważ tutejszy ksiądz powiedział, że nigdy nie odmówił nikomu posługi, a od sądzenia jest Pan Bóg, a nie jego ziemscy słudzy. W Siedlcach został jedynie Heniek, który siedział sam w niszczejącym domu, pił na potęgę i było mu wszystko jedno, gdzie mieszka, w jakim otoczeniu, byle pieniądze na wódkę się znalazły, albo chociaż na wino patykiem pisane. Grażynka ze Stefanem dostali stary dom Broni i Antka, pozostawiony po kolejnym remoncie przez Andzie i Stanisława. Kajtek i Iwonka nie dawali znaku życia, a i winni ich nie szukali, bo co jak co, ale wuja Ubeka w tej rodzinie nie zamierzano tolerować. Syn Kajtka też nie szukał z nimi kontaktu. Widocznie krewni z Brwinowa do niczego mu się nie nadawali, a mogli zaszkodzić, albo w najlepszym razie chcieć wykorzystać jego zdobytą pozycję zawodową. Jako że zdobył ją nie bez poświęcenia, bo przecież katowanie ludzi i doprowadzanie do ich śmierci nie jest ani przyjemne, ani łatwe, pozycji tej bronił pazurami przed innymi i żył, jak to się mówi, w zgodzie z własnym sumieniem. Michał gorączkowo myślał, czym zająć czas i myśli żony, która niby była taka sama, ale każdy, kto ją znał, widział, że nagle i lat jej przybyło i siwych włosów. Nie chciała ich farbować, mimo że Mania i przekonywała siostrę, że jeszcze jest młodą kobietą i męża ma przystojnego i utyskiwała, że kto to widział tak się zapuścić. Z włosami poradziła sobie Michelle, która sprowadziła farbę z Francji, dokładnie w takim odcieniu jak włosy Ani, czyli w kolorze maku z kroplą krwi i któregoś dnia przy pomocy ciotki Mani ufarbowały Ani włosy, nie pytając jej o zdanie w tej kwestii. Natomiast sprawa nastroju przedstawiała się gorzej. Depresja jako choroba wtedy nie istniała, leków nie stosowano, co najwyżej radzono, żeby wziąć się w garść, albo podkreślano, że ludzie to dopiero mają problemy, więc nie ma co się nad sobą użalać. Żaden z tych argumentów nie padł z ust winnych, a na to, co inni mówią, Ania nie zwracała najmniejszej uwagi. Ludzie gadali w Brwinowie, a i owszem, bo nie wiadomo, skąd się o wszystkim dowiedzieli, a szczegóły sprawy się nagle rozrosły, że trudno było tego wszystkiego wysłuchiwać i tłumaczyć każdemu z osobna, że winni Żydów nie przechowywali w czasie wojny w zamian za złoto. Żadnego majątku pożydowskiego nie mają ani w Polsce, ani w Szwajcarii, ani też w Ameryce. Ja pamiętam, jak ona tu z tą dziewczynką wróciła do domu. Ekscytowała się Popiołkowa na targu. I słowa nie zagadali do nikogo. Myśleli, że ludzie tu wczorajszej nie wiedzieli co i jak. Ja nie widziałam, przyznała się Tereska Jurgaś, która z Ewą chodziła do szkoły podstawowej i miała jak najlepsze o niej zdanie, że uczynna, koleżeńska, takiej nauka świetnie szła, a ściągnąć zawsze dała. Popiołkowa machnęła ręką. I takie zdolne te dzieciaki, jak to żydowskie, wiadomo. A Tereska spytała wtedy, czy i Michał jest Żydem. A jeśli tak, to czemu i on do Izraela nie jedzie, tylko w Polsce mieszka jakby nigdy nic? Popiołkowa, która pamiętała, jak Ania w ciąży chodziła, już chciała tłumaczyć, co i jak, aż przypomniała sobie, że wtedy nijakiego męża tu nie było. Mąż się znalazł dopiero wtedy, kiedy już dzieci na świecie były, a że ojcem dziewczynki nie był, to nie wiadomo, czy ojcem chłopca też nie był jakiś Żyd. Zwłaszcza, że chłopak taki zdolny, artysta, i jakiś konkurs wygrał międzynarodowy. Nawet za granicę go wypuścili bez problemu przecież. Michał przejmował się tymi szeptami. Wydawało mu się, że wszyscy na niego patrzą i wytykają palcami. Radził się Ryszarda, co ma robić, czy unikać ludzi, czy wręcz przeciwnie, wszędzie chodzić z podniesioną głową. Ryszard naturalnie nakrzyczał na szwagra, że nie powinien tak myśleć, że ma żyć jak do tej pory, a potem dodał, że ma się wziąć w garść. Michał zatem próbował tej garści, ale kiepsko mu szło. Budził się nad ranem i leżał w łóżku, rozmyślając o swoim życiu. Zdarzało mu się nawet płakać, o czym nikt nie wiedział. Kiedyś złapał się na myśli, że czeka tylko na chwilę, kiedy syn zacznie kwestionować jego ojcostwo. I nawet żonie nie może o tym powiedzieć, bo Ania wzięłaby to do siebie i pomyślała, że to może on sam wątpi w jej uczciwość względem niego. Próbował poradzić się Ignacego, który sam nie był w najlepszej formie. Schudł wyraźnie i bąkał przy okazji wizyt, że ma jakieś problemy w parafii, ale nie chciał mówić o szczegółach. Mnie się wydaje, że powinniście zmienić otoczenie, powiedział Ignacy, wysłuchawszy szwagra. Jedźcie do Ciechocinka czy gdzieś, odpocznijcie, tu wszystko wam ją przypomina. Michała olśniło, że nie muszą jechać do Ciechocinka, a otoczenie mogą zmienić w sposób łatwy i dość oczywisty. Zabrał się więc do wykańczania domu pod lasem, tego samego, który już dawno zaczął budować i nie starczyło mu zapału i siły, żeby budowę skończyć. Teraz się jednak zawziął i w rekordowym tempie kilku miesięcy wykończył co trzeba i można się było przeprowadzać. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo sam zaczął wreszcie przesypiać całe noce, a Ania zbudziła się z letargu i zaczęła myśleć o przeprowadzce i urządzaniu. Mania, kiedy tylko się dowiedziała, że ukochana siostra będzie znów mieszkała blisko niej, zabrała się z zapałem do pomagania, radzenia i organizowania. Do roboty został zaprzęgnięty też Stanisław, który choć wiekowy, był ciągle sprawny i chętny do robienia mebli. Powolutku, na tyle, na ile siły mu starczyło, robił półki na książki, krzesła i szafki do kuchni, a nawet fotele do salonu. Z pomocą Damiana i jego syna zrobili rozkładany stół na 20 osób, który codziennie zabierał wiele miejsca w kuchni, a kiedy wymagała tego konieczność, kilka ruchów wystarczyło, żeby przy rozłożonym stole zmieścili się wszyscy winni. Michał był zadowolony, bo Ania nie miała wiele czasu na myślenie, tylko musiała zdobywać tkaninę dla tapicera na firanki i obrusy, co łatwe nie było, wymagało wiele zachodu i jeżdżenia, bo towarów w sklepie zaczynało brakować. Słowem, każdą wolną chwilę Ania spędzała na urządzaniu domu, co ją uratowało przed pogrążeniem się w czarnych myślach. Michał obawiał się momentu, w którym wprowadzą się we trójkę do trzy razy większego domu. Książki spoczną na półkach, naczynia w nowoczesnych wiszących szafkach, a firanki zostaną uszyte i zawieszone gdzie trzeba. Na szczęście, kiedy to wszystko nastąpiło, Michał winny przyprowadził do domu Joasię, prześliczną wiolonczelistkę, która była w widocznej już ciąży, więc zajęto się pospiesznymi przygotowaniami do ślubu, przygotowaniem kawałka piętra, które młodzi mogli zająć, zanim pójdą na swoje.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszam na spotkanie jutrzejsze, a teraz jak zwykle każdego czwartku głos oddajemy amerykańskiej Częstochowie i ojcom Paulino. Do usłyszenia.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Czarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze Głosu z Amerykańskim Częstochowy, miesiąc sierpień to miesiąc różnych uroczystości, począwszy od 1 sierpnia, Powstanie Warszawskie, wybuch Powstania Warszawskiego, poprzez uroczystości Przemienienia Pańskiego, poprzez uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, a także Pani naszej Częstochowskiej, to wiele uroczystości pielgrzymek. Zbliża się ta uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To dla nas, szczególnie Polaków, dla nas ojców Paulinów, szczególna uroczystość i wielki dar pielgrzymowania wielu pielgrzymów na Jasną Górę. Dziś z nami podzieli się refleksją na temat tej uroczystości ojciec Maciej Karpiński, Paulin, tutaj z Amerykańskiej Częstochowy. Oddajemy głos ojcu Maciejowi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
Drodzy bracia i siostry, zastanawiałem się nad tym rozważaniem, od czego zacząć, i przypomina mi się ten fragment, gdy uczniowie pytają Pana Jezusa, któż więc może się zbawić? Myślę, że każdy z nas chce się dostać do nieba i ma to wielkie pragnienie nieba i tej wiecznej szczęśliwości w niebie razem z Panem Bogiem. I Pan Jezus powiedział, że dla ludzi to niemożliwe. Musimy pamiętać, że Matka Boża też była człowiekiem, jest człowiekiem, jest stworzeniem, najdoskonalszym ze stworzeń, koroną stworzenia my nazywamy Maryję, a więc i ona została wzięta do nieba, czyli że to Bóg ją wziął do nieba. To nie jest tak, że Matka Boża sobie wysłużyła w jakiś sposób, tak, że to przez swoją doskonałość dostała się do nieba. Nie możemy w ten sposób myśleć i my, że my w jakiś sposób doskonałości naszej, że sami w jakiś sposób wypracujemy sobie, tak? Tak jak pracujemy i otrzymujemy jakąś nagrodę, że to jest jakaś nagroda. Nie. Zbawienie jest łaską i o tym trzeba zawsze pamiętać, że to jest zawsze łaska zbawienia. I Pan Jezus właśnie mówił uczniom, dla ludzi to niemożliwe, a dla Boga wszystko jest możliwe. I tak samo dla nas tak samo, niebo jest możliwe, tak. I są szczególne rzeczy, które nam pomagają właśnie w tym, że gdzieś Pan Bóg ma takie upodobanie w takiej jednej szczególnie rzeczy, która go przyciąga wręcz do człowieka, która przyciąga do człowieka Pana Boga i człowieka do Pana Boga. I tę cnotę, tę niesamowitą cnotę Maryja miała, wiadomo, była doskonała, była pełna łaski. I tą właśnie cnotą jest pokora. I właśnie o pokorze chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć parę słów, bazując też na fragmentach z Pisma Świętego. Tak więc pokora. Bóg wziął Maryję do nieba i mamy takie fragmenty, zwłaszcza już ten Magnifikat, piękny hymn Maryi, kiedy Maryja została pochwalona przez Elżbietę, prawda? Że skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie i pozdrawia Maryję. Maryja wyśpiewuje ten piękny hymn Magnifikat, wielbiąc Boga za wszystko, co w niej uczynił. I ona w ten sposób zaczyna ten hymn. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. I w jednym z wersetów dalej jeszcze wtrąca takie zdanie. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. A wywyższa pokornych. I właśnie Maryja została wywyższona do nieba przez swoje uniżenie. Maryja się uniżyła jako służebnica. Przyjęła, prawda, właśnie Jezusa do swojego serca. Uniżyła się jako służebnica. I Bóg ją wywyższył. To Bóg ją wywyższył, prawda? Pamiętamy, to jest to, co Pan Jezus mówi o tych, co zasiadają na ucztach, tak? Że kiedy przychodzisz na ucztę, nie zasiadaj na pierwszym miejscu, tylko usiądź na ostatnim. A wtedy przyjdzie Pan domu i powie tobie, przyjacielu, przesiąść się wyżej. I tak samo właśnie pamiętajmy o tym w naszym życiu codziennym. I ta niesamowita, tak to niesamowite takie umiłowanie pokory Pana Boga i tej małości, maleńkości widać u Pana Boga przez całą historię zbawienia. Jak czytałem Pismo Święte, to wszędzie widzimy, jak Pan Bóg kocha to, co małe, to, co malutkie, zwłaszcza to, co nie jest w stanie samo się obronić. Pamiętamy, jak zawsze bronił wdowy, sieroty, prawda, cudzoziemców właśnie tak samo. I Pan Bóg zawsze powtarzał Izraelitom w Starym Testamencie, żeby nie uciemiężać ich, żeby zawsze się od nich troszczyć. I sam wybór Izraela i wielu innych przecież przodków na Izraela, tak? Abrahama. Abraham, starzec 75-letni, zostaje wybrany, tak? Bez potomstwa. Z dwóch synów, Ezaw i Jakub, wybiera Jakuba jako praojca Izraelitów. Sam Izrael został wybrany i Pan Jezus mówi tak w Księdze Powtórzonego Prawa. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Ten najmniejszy naród. I to jest coś, co Pan Bóg wybiera, coś małego. Później widzimy na przykład wybór króla Dawida. On był najmniejszy ze swoich braci. Nawet kiedy miał być wybór na króla, on nie był nawet zaproszony na uczty, bo pasł owce. I później widzimy też samo życie Pana Jezusa. To, gdzie On przychodzi na świat. W Betlejem, w stajence. W stajence, tak? Wybiera miejsce poza miastem w ogóle, tak? Za granicami gdzieś. W stajence, później mieszka, staje się malutkim dzieciątkiem. Czyli znowu upokorzenie, tak? Że Pan Bóg sam się upokarza. Sam staje się malutki. Aż po krzyż, pamiętamy. Jest taki piękny hymn w liście do Filipian świętego Pawła, gdzie mówi: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak więc widzimy, że Pan Bóg wywyższa Jezusa właśnie, swojego Syna, dlatego, że On się uniżył. I tak samo Maryja właśnie uniżyła się. Stała się służebnicą, dlatego On ją właśnie wejrzał na to uniżenie. Pan Jezus sam mówi w pewnym momencie, że musimy stać się jak dzieci. Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, jeśli się nie staniecie jak dzieci. Tak mówi uczniom, tak mówi tłumom. Właśnie kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim, mówi też. I tak samo Nowy Testament o tym mówi bardzo często. Święty Piotr w swoim liście mówi: Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Warto właśnie tak wejść w to upokorzenie. I teraz ważne jest też, jak rozumieć tą pokorę. Tak? Pokora, najprostsza definicja, to jest mieć świadomość prawdy o sobie. Czy ja znam swoje ułomności, to, że ja jestem z jednej strony grzesznikiem, ale z drugiej strony prawdą jest też to, że ja jestem też dzieckiem Bożym. Mam swoje wady, ale mam też i swoje zalety. Kiedy ktoś mnie chwali na przykład, nie mówię od razu tak, że o, przestań. Nie mów tak, bo i tak dalej. Nie, po prostu podziękuj. Powiedz jedno słowo, dziękuję. Podziękuj. I później też w duchu podziękuj Panu Bogu, tak jak Maryja ten piękny hymn wyśpiewała, prawda? Kiedy ona została pochwalona. Kiedy z kolei coś złego zrobiłem, mówię, przepraszam, Panie Boże, tak? Upokarzam się w jakiś sposób, tak? Mówię akt skruchy swój, tak? Panie Boże, wybacz mi, że to zrobiłem. I tak samo wobec siebie nawzajem mamy przeoblec się właśnie w tę pokorę, czyli przed drugim. W pewnym miejscu mówi Pismo Święte, tak? Czyli aby stawiać wyżej jednego drugiego, tak? Od siebie samego, tak? Aby stawiać innego wyżej od siebie, żeby traktować drugiego tak, jakby to był sam Jezus. I do tego chciałbym was gorąco zaprosić. I na końcu chciałbym, abyśmy się pomodlili modlitwą kolekty z Wigilii tego pięknej uroczystości. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności Matki Twojego jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą. Spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen.
Ksopoć Ojcze, zapraszamy na uroczystości w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia do naszego sanktuarium. Szczęść Boże.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem również w kaplicy Matki Bożej na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szema. Rozpoczęcie o godzinie 7:30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienia. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9 wieczorem apelem jasnogórskim. Rozpoczęliśmy prace remontowe schodów głównych oraz tarasu przed kościołem. Dziękujemy wam, drodzy radiosłuchacze, za wasze donacje i ofiary złożone na ten cel oraz na nasze sanktuarium. Nabożeństwa fatimskie w amerykańskiej Częstochowie odbywają się od maja do października każdego 13 dnia miesiąca. Plan nabożeństwa to msza święta o godzinie 7 wieczorem, procesja różańcowa po terenie sanktuarium, modlitwy fatymskie oraz modlitwa wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. 15 sierpnia obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu także w amerykańskiej Częstochowie będziemy obchodzić Dzień Żołnierza Polskiego. Przed kościołem odbędzie się defilada, natomiast uroczysta msza święta będzie sprawowana o godzinie 12:30 w Górnym Kościele. W dniach 17-25 sierpnia odbędzie się nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy do składania swoich intencji na nowennę mszy świętych w naszym sanktuarium przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. 21 sierpnia zapraszamy młodych dorosłych na dzień wypełniony różnymi zajęciami. W programie jest pomoc w pracy na placu festiwalowym, wspólna modlitwa i przebywanie razem we wspólnocie młodych ludzi. Przyjdź i dołącz do naszych wolontariuszy i pomóż w przygotowaniu do tegorocznego festiwalu, który wspiera utrzymanie naszego sanktuarium. 22 sierpnia obchodzimy uroczystości odpustowe Matki Bożej Częstochowskiej w naszym sanktuarium. Uroczysta msza święta będzie sprawowana o godzinie 12.30 w Górnym Kościele. Nabożeństwo i procesja odbędzie się o godzinie 3.30 po południu w języku polskim i angielskim. 26 sierpnia obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Rozkład mszy świętych w sanktuarium tak jak w dni powszednie. Dodatkowa msza święta w języku polskim odbędzie się o godzinie 10 rano w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy na polsko-amerykański festiwal, który odbędzie się w amerykańskiej Częstochowie w dniach 4, 5, 6 września, to jest Labor Day Weekend, oraz 11 i 12 września, w godzinach od 12 do 8 wieczorem. Całkowity dochód z biletów wstępnych przeznaczony jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją festiwalu oraz na utrzymanie i funkcjonowanie sanktuarium. Serdecznie zapraszamy na to wielkie wydarzenie, na polsko-amerykański festiwal w amerykańskiej Częstochowie. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.